Ak chcem vám povedať také dve situácie. Jednou situácie sama osobište znám, jak jedna kobieta zrobila, żeby jej mąż się nawrócił. Więc to była Debbie i ona bardzo dużo pracowała w kościele. Była kobietą nawróconą, miała służbę kobiet, była bardzo zajęta. W kościele była pierwsza do pomocy i chwała Bogu za to. Ale jej mąż był człowiekiem niewierzącym i pił bardzo dużo alkoholu. I ten mąż był bardzo dobrym człowiekiem. Tak puszczał ją, pozwalał jej, ale po pewnym czasie ona zobaczyła, że jej małżeństwo zaczyna coś się złego dziać. Dlatego ona spędzała bardzo dużo czasu poza domem na służbie w kościele. I pewnego razu Duch Święty do niej przemówił i powiedział, twoją pierwszą odpowiedzialnością jest służba dla Boga. Ty i Bóg, to jest pierwsza odpowiedzialność, a na drugim miejscu jest mąż. A my bardzo często robimy tak, że rzucamy się w służbę dla Pana, służba kobiet, nauczanie, służba odwiedzania innych, robienie wszystkiego innego, a nasz dom zostaje zaniedbywany. Bóg tego nie chce. Pierwszy Bóg, czytanie słowa, modlitwa, rozmowa nad Nim, z Bogiem, medytacja. Dziękuję. Społeczność. Pierwsze to jest społeczność z Bogiem. Ty i Bóg. Społeczność. Jak najbardziej, siostro Taniu, zapraszam, pomagajcie mi. Społeczność. Ty i Bóg. To jest najważniejsze. Ale drugie jest rodzina twoja. Mąż. Dzieci na trzecim miejscu. Dlatego, że dzieci, kochani, kiedyś odejdą z domu. I mąż zostanie. A jeżeli ty nie masz społeczności ze swoim mężem, wszystko się kręci koło dzieci, to później jest tak, że kobiety nawet na starość rozwodzą się. Dlatego, że nie mają wspólnego języka, nie umieją sobie rozmawiać, nie umieją z czasem spędzić czasu. Był czas, że mi zarzucano, że czasami ja z moim mężem wyjechałam na tydzień czy na dwa tygodnie wakacji. I ktoś mówi, jak ty możesz dzieci zostawić? Jeżeli ja wyjadę raz na rok, na dwa tygodnie, a wiem, że moje dzieci są w rękach rodziny Bożej, w rękach mojej teściowej, a mam kochaną teściową, chociaż kiedyś tak nie myślałam. Zabrało mi czasu. Im starsza jesteś, dopiero zobaczysz, co znaczy. Jak to jest to, wiecie, dobrze być dobrą dla teściowej, bo ci zgotuje, ci pierogów ci zrobi i pomoże. Także nauczyłam się. Także dzieci są na trzecim miejscu, a dopiero później jest służba w zborze. Służba w zborze. I właśnie ta Debbie zobaczyła, że ona za dużo robiła w zborze i małżeństwo zaczęło upadać. I pewnego razu też to zrozumiała i powiedziała pastorowi, pastorze, rezygnuję ze służby kobiet. Od dzisiaj już jej prowadzić nie będę. Nie wiem na ile, na pewien okres czasu, aż moje życie małżeńskie się poprawi. I w środę, jak zwykle, godzina tam piąta, mąż sobie przed telewizorem ogląda, no i czeka, żeby ta Debbie szła do kościoła. Ona nie idzie. Wreszcie on do niej mówi, no słuchaj Debbie, miałaś się do kościoła, czego nie idziesz? A dzisiaj w domu zostaję. Mąż się załamał. O godzinie 6:00 puk, puk, puk do mieszkania. Koledzy z piwem. Więc oni sobie zaczęli robić spotkania środowe u niego w domu przy piwku. Dlatego, że żona w każdą środę jest w kościele. Piątek następny, że zawsze Debbie była na modlitwach w kościele. Znowu w piątek mąż się patrzy, że ona się nie ubiera. Mówi, co się z tobą dzieje? Zostaje w domu dzisiaj. I znowu było to samo. Koledzy, puk, puk, przychodzą. Później mąż bardzo lubiał oglądać sport. Ona sportu bardzo nie lubiała. Ale zrozumiała, że jej służbą jest służba dla męża. Mówię, mąż był niewierzący, tylko był dobrym człowiekiem. Więc co zrobiła w niedzielę? Ale w niedzielę zawsze chodziła do kościoła. To jest jedyną rzecz, którą zostawiła. W niedzielę z rana na wspólną społeczność. A po obiedzie mąż telewizor, piłkę nożną, ona siada koło niego, obejmuje go, gładzi, ogląda, chociaż nic nie rozumie i chciałaby dużo innych rzeczy robić, ale powiedziała, muszę służyć memu mężowi. Się przytuliła do niego i sobie w duchu się modliła. A mąż się cieszył, że żona była i powoleńku, wzięło 2 lata. Do 2 lat mąż uwierzył w Jezusa Chrystusa, później poszedł z nią razem do zboru i razem w tej chwili pełnią służbę małżeńską dla innych małżeństw. Tak musimy sprawdzić siebie, czy czasem my za dużo innych rzeczy nie robimy, a zaniedbujemy mężów. Oczywiście, jeżeli on jest pijany, no to wtedy ja to rozumiem jak najbardziej. No to wtedy nie ma sensu, żebyś była w domu, jak on pijany leży. To jak najbardziej możesz pójść, ale jeżeli nie jest pijany, tylko podpity, próbuj łagodnością swoją, dobrocią. Dobrością i miłością możecie bardzo dużo zyskać. Bo przeciwko miłości nikt nie może wystąpić. Miłością pozyskacie. Także takie moje świadectwo, że możecie sobie, nie wiem, jeżeli dla kogoś to jest, chwała Bogu. A jeszcze mam jedno świadectwo, ale to ze Smith Wigglesworth. Ja go bardzo kocham, taki mój mąż Boży, którego się nauczam dużo od niego. I była pewna niewiasta, która przyszła do niego, mówi, Smith, czy możesz się nade mną pomodlić, bo mam problemy małżeńskie, mój mąż bardzo dużo pije. No to on powiedział, jak najbardziej pomódlmy się razem, zaczęli się razem modlić, trzymali się za ręce. Jak się modlą, ona zaczęła się na języki modlić. Smith Wigglesworth zatrzymał się, mówi, ja się modlić za tobą nie będę. Ona mówi, dlaczego nie? Mówi, bo ty masz Ducha Świętego. Jak masz Ducha Świętego, on cię nauczy, co masz robić, mówi. Mówi, ty nie potrzebujesz mojej modlitwy. Duch Święty ci pokaże, ale powiedział mi, co ma zrobić. Idź do domu i jak mąż przyjdzie taki pijany i pójdzie spać, jak będzie spał, to pójdź do niego nad łóżkiem jego, połóż ręce swoje na nim, jak pijany śpi, zacznij się modlić na języki. I ona tak to zrobiła. On już taki pijany leżał, ona przyszła i zaczęła, położyła ręce na niego i zaczęła się nad nim modlić na języki. W pewnym momencie mąż się zbudził, mówi, porwał się, aż upadł z tego łóżka. Mówi, co ty robisz, kobieto, co ty robisz? Ona mówi, to nie ja, to Duch Święty. No oczywiście znacie już końcówkę tego, że mąż uwierzył, Duch Święty przekonał go o grzechu, on się zmienił. Także macie moc Ducha Świętego w sobie, używajcie tej mocy. Módlcie się na języki, nad sytuacjami, bo wtedy nie wy się modlicie, ale Duch Święty wie, o co ma się modlić i wstawia się za wami. Także to taka moja wstawka. A teraz, kochani, chcę z wami porozmawiać o pewnej kobiecie ze Słowa Bożego Starego Testamentu, której zabito dwóch synów. Okej, chcę usłyszeć, kto to jest. Nie.
Okej, kto jeszcze? Stary Testament, kobieta Boża.
Jaka inna? Zabito jej dwóch synów. Kto? Też nie. No dobrze. No jakie mamy się niewiasty w Biblii? Takie, że mogą nas czegoś nauczyć. Że którym się stała niesprawiedliwość, nieszczęście, coś im się wydarzyło w życiu. To wam pomogę. Jest to kobieta, która się nazywa Ryspa. Jest to kobieta, która się nazywa Ryspa. I to będzie nasz główny temat, siostro, możesz wyświetlić. Znajdziemy to w drugiej księdze sam. Właśnie, dlatego nie chciałam. Jest to druga księga Samuela, rozdział od 1 do 10. Więc zrobimy tak, że nie będziemy całego czytać. Ja najpierw opowiem wam historię, a może zaczniemy tylko dwa wersety, że zobaczycie, że jest taka kobieta w Słowie Bożym. Przeczytajmy werset może 1-3 i 8-10. A za chwilę omówimy całą historię. Więc to druga księga Samuela, 21, od 1 do 3. Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a pan rzekł, na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów. Wtedy król wezwał Gibeonitów i zapytał ich. Gibeonici zaś nie pochodzą z synów izraelskich, ale z pozostałości po Amorejczykach. I chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze potwierdzone przysięgą, Saul swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić. Otóż Dawid zapytał Gibeonitów, co mam dla was uczynić i czym was przejednać, abyście pobłogosławili dziedzictwo pańskie. A przeczytajmy wszystko. Werset 4. Gibeonici odpowiedzieli mu, nie chodzi nam ani o srebro, ani o złoto, co się tyczy Saula i jego domu, nie do nas to należy, nie do nas też należy to, aby kogoś przyprawiać o śmierć w Izraelu o śmierć. Zapytał wtedy Dawid, czego więc żądacie, abym dla was uczynił? Oni odpowiedzieli królowi, synów tego męża, który nas wytracił i który przemyśliwał nad tym, jak nas wytępić tak, i żebyśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela. Niech nam wydadzą 7 mężów, a my wbijemy ich na pal w Gibeonie, na Górze Pańskiej. I rzekł król, wydam ich wam. Oszczędził jednak król Mefiboszeta, syna Jonatana, syna Saula, ze względu na przysięgę, jaką wobec Pana nawzajem sobie złożyli Dawid z jednej, a Jonatan, syn Saula, z drugiej strony. Kazał więc król pojmać 2 synów Ryspy, córki Ai, których urodziła Saulowi, mianowicie Armoniego i Mefiboszeta, i 5 synów Mikal, córki Saulowej, których urodziła ona Adrielowi, synowi Barzilaja z Mecholi, i wydał ich Gibeonitom. Ci wbili ich na pal na górze przed Panem, tak i 7 ich zginęło naraz. Pozbawieni zaś zostali życia w pierwszych dniach żniwa, na początku żniwa jęczmiennego. Lecz Ryspa, córka Ai, wzięła szatę żałobną i rozcieliła ją sobie na skalę od początku żniwa aż do czasu, gdy spadł na nich deszcz z nieba. Nie dopuściła ani ptactwo niebieskie, nie dopuściła, aby ptactwo niebieskie rzucało się na nich w dzień, a dzikie zwierzęta w nocy. Więc to będzie dzisiaj nasz główny tekst, na którym będziemy bazować. Poproszę teraz Pana, żeby pokierował tym spotkaniem. Kochany Jezu, jeszcze raz stoję przed Twoim świętym obliczem, prosząc Ciebie, aby Duch Święty dał mi mądrość przekazania słowa, które przygotowałam przez Ciebie. Ty mi dałeś to słowo, aby podzielić się w tym oto miejscu. Ja nie wiem, Pani, jakie są tu potrzeby, ale Ty najbardziej wiesz, co najbardziej tu potrzeba, dlatego proszę Cię, aby każda jedna siostra wyciągnęła co z tego nauczania, co będzie przydatne dla niej, dla jej domu i dla jej rodziny. Proszę Cię, Duchu Święty, prowadź nas w tej chwili. Dziękuję Ci poprzez Jezusa Chrystusa za moc Twoją. Amen. Więc kochane, będę dużo używała notatek tutaj, dlatego że to jest nauczanie teraz, a w nauczaniu muszę się trzymać, żebym czasem w szybkości swojej nie pomieszała faktów. Więc bo to jest dla mnie też nowa osoba, Ryspa. A więc widzimy tutaj historię Izraela. Król Dawid jest królem i w całym Izraelu nie ma jedzenia, nie ma wody. Pisze, że susza, i było już 3 lata suszy, prawda? Tak pisze w pierwszych 2 wersetach, że za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Więc wiemy o tym, że ludzie bardzo mają ciężką sytuację, nie mają co jeść, nie mają wody. Na pewno wielu ludzi już umiera z głodu i Dawid, król, postanawia pójść do Boga i zapytać się, Boże, dlaczego mam taką sytuację w swoim życiu? Często jak my mamy pewne sytuacje w swoim życiu, a wiesz o tym, że chodzisz sprawiedliwie przez Panem, że starasz się żyć czysto, a masz ciężką sytuację, to powinnaś pójść do Boga, powiedzieć, Panie, pokaż mi, dlaczego przechodzę przez ciężką sytuację. Może coś jest jeszcze, że muszę uczynić. A więc Dawid pierwsze, co zrobił, poszedł do Boga i poprosił o wyrocznię Bożą. I to pisze w wersecie 1. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej i Pan mu odpowiedział. I właśnie Bóg powiedział, dlatego jest głód w Izraelu, dlatego nie ma wody, dlatego deszcz nie spływa z nieba, bo na Saulu i na jego domu ciąży wina przelania krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów. Wyobrażacie sobie, ze względu na to, że ktoś kogoś zabijał, i to nie Żydów, nie naród żydowski. Saul, Żyd, zabijał Gibeonitów, co oni byli poganinami. I przez to, że zabijał, Bóg zatrzymał deszcz i sprowadził głód na ziemię. Więc Dawid widział, że to jest bardzo ważna sprawa i wtedy sobie przypomniał, kto to są Gibeonici i dlaczego Bóg potrafił zatrzymać deszcz. A więc musimy dojść do tego, co to są Gibeonici, dlaczego oni byli tak ważni w oczach Bożych, że głód przyszedł na ziemię. Więc znajdujemy to w księdze Jozuego, 9 rozdział, od wersetu 1 do 27. Więc to jest bardzo długi rozdział, nie będziemy wszystkiego czytać, tylko wam troszeczkę opowiem tą historię, jak ona wygląda. A więc naród izraelski jest gotowy przejść przez Morze Czerwone i posiąść ziemię obiecaną. Przeszli, weszli do Jerycha. W Jerychu zdobyli Jerycho, zdobyli drugie miasto i wszystkie narody Boże, to za chwileczkę, bo ja na razie opowiadam historię, także więc jest tak, że przyszli i już zdobyli tą ziemię obiecaną, Jerycho zdobyli drugie miasto i wszystkie narody obok siebie postanowiły się zjednoczyć i walczyć z Izraelem, czyli królowie wszystkich państw. Mówią, wejdźmy w przymierze i zaczniemy walczyć z Izraelem. Trzecie takie małe państewko czy miasto właśnie było Gibeonici. Oni byli w trzecim z kolei miastem, którym Izrael miał zdobyć, ten naród gibeoński. I oni powiedzieli tym wszystkim innym królom, nie, my z wami w przymierze wchodzić nie będziemy, gdyż my, bo myśmy słyszeli o tym Bogu Izraela. My wiemy, kim ten Bóg jest, czyli słyszeli wieści o nim i powiedzieli, nie będą walczyć z żywym Bogiem. Czyli sprzeciwili się innym państwom i nie weszli w przymierze. I to dla nas nauka, nawet z tego takiego zdania, jak łatwo iść w przymierze z kimś. Ktoś coś ci powie, a ty zaraz powiesz, tak, zgadzam się z tobą, masz rację. A my potrzebujemy czasem czasu się zastanowić. Oni nie weszli w przymierze. Oni powiedzieli, my nie będziemy walczyć z nimi, ale co zrobimy? Udamy się do Żydów i poprosimy ich, abyśmy weszli w przymierze z nimi. Wiedzieli o tym, że nie mogą po prostu przyjść i powiedzieć, wejdźmy w przymierze z nimi, bo Bóg dokładnie nakazał Izraelowi, wybijcie wszystkie te narody, które są przed wami. Więc zobaczcie, co oni uczynili. Chyba musimy czytać, bo dawać to na ekran, więc czytamy. Od wiersz Jozuego, tak, 9:1-27. Ja jeszcze się nie otworzyłam. A gdy usłyszeli o tym wszyscy królowie, którzy mieszkali z tamtej strony Jordanu, w górach i na nizinach oraz na całym wybrzeżu Wielkiego Morza, aż do Libanu, więc Chetejczycy, Amorejczycy, Kananejczycy, Perzyjczycy, Hiwijczycy i Jebuzejczycy połączyli się, aby jednomyślnie podjąć walkę z Jozuem i z Izraelem. Lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj, postanowili także użyć postępu. Wybrali się więc w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli z sobą stare worki na swoje osły i stare popękane, połatane łagwie na wino. Włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty. Wszystek zaś i chleb na drogę był suchy i pokruszony. I przyszli do Jozuego, do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich, przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze. A mężowie izraelscy odpowiedzieli Chiwijczykom, może mieszkacie w pośród nas, jakże więc mamy zawrzeć z wami przymierze? Oni zaś rzekli do Jozuego, sługami twoimi jesteśmy, a Jozue rzekł do nich, kim jesteście i skąd przybywacie? Oni odpowiedzieli mu, z bardzo dalekiej ziemi przybyli słudzy twoi. Dla imienia Pana, Boga twego, słyszeliśmy bowiem wieść o nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie i o wszystkim, co uczynił obu królom amorejskim z tamtej strony Jordanu. Sychonowi, królowi Heszbonu i Ogowi, królowi Baszanu, który mieszkał w Asztarat. Rzekli więc do nas nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszej ziemi, weźcie sobą żywność na drogę i wyjdźcie na ich spotkanie i powiedzcie im, jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Ten chleb nasz był jeszcze ciepły, gdy opatrywaliśmy się weń w domach naszych na drogę, wyruszając do was. Teraz zaś jest już suchy i pokruszony. Te łagwie na wino, które były nowe, kiedy je napełnialiśmy, są oto popękane. Te szaty nasze i sandały są zdarte z powodu bardzo dalekiej drogi. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. To jest bardzo ważny moment. Ale wyroczni Pana nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. ale w 3 dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i że mieszkają wśród nich. Wyruszyli więc synowie izraelscy i 3. dnia dotarli do ich miast, a miastami tymi były Gibeon, Kefira, Berot i Kiriat Jearim. Synowie izraelscy nie pozabijali ich, ponieważ przełożeni zboru zaprzysięgli im to na Pana, Boga Izraela. Cały zbór jednak szemrał przeciwko przełożonym. Wtedy rzekli wszyscy przełożeni do całego zboru: zaprzysięgliśmy im to na Pana, Boga Izraela, i teraz nie możemy ich tknąć. To wystarczy tutaj tej historii. A więc kto to są Gibeonici? Widzicie o tym, że oni oszukali Izraela. I nas w życiu jest bardzo łatwo oszukać, jak my nie pytamy się Pana, co Bóg chce, abyśmy uczynili. Pierwsze, co musimy się nauczyć z tego, nie podejmuj żadnej decyzji bez zapytania się Pana. Ale największy błąd, jaki Jozue zrobił, i to wszystko doprowadzi do osoby Ryspy później, a taki to jest wstęp przed historią Ryspy. Co Jozue zrobił w tej sytuacji, jak przyszli ci ludzie, nie pytał się Boga, a uwierzył im według wyglądu ich. W poprzedniej sesji mówili, nie osądzajmy z wyglądu, prawda? I tutaj znowu widzimy, on spojrzał na tych ludzi, widział, że mają obdarte ubrania, sandały, stare jedzenie, i uwierzył im, że są z bardzo daleka. I nie zapytał się wyroczni Pana, ponieważ się nie zapytał, wszedł w przymierze. Jak ty wchodzisz z Bogiem w przymierze, stajesz się Jego dzieckiem, Bóg dotrzyma tego przymierza. To przymierze przed Bogiem zawarte jest taki, amen, i to się stanie. Kiedy Bóg z tobą wchodzi w przymierze, kiedy ty oddajesz swoje życie Jezusowi, prosisz, żeby Jego drogocenna krew obmyła cię i stajesz się Jego dzieckiem, to jest, masz zawarte przymierze. Tamtym razem takie przymierze, jak było zawarte, to często używano krwi do przymierza. W tej chwili, jak mamy różne przymierza, różne umowy podpisywane, to musimy na przykład mieć kilku świadków, musimy pójść do notariusza, takie przymierza są teraz zupełnie inaczej się robi, ale w tamtym czasie to było słownie, powiedziałam tobie, ty powiedziałeś mi, zawarliśmy sobie przymierze, i to przymierze było już do końca życia. Dlatego Bóg musiał poprzeć przymierze, jakie Jozue zrobił. A druga rzecz, inni ludzie podpowiadali Jozuemu, mówi Jozue, a może to są bliscy ludzie. Werset 7, mówi Jozue, może oni blisko są, może to nie są z daleka, ale Jozue nie słuchał rady innych. Często my nie słuchamy rady starszych, sami podejmujemy decyzje, a więc jak masz jakąś ważną decyzję do podjęcia, porozmawiaj wtedy właśnie z pastorem, ze starszym zboru, przedstaw swoją sytuację, szukaj rady innych. Więc taka historia była. Później już Saul był królem Izraela i zaczął mordować Gibeonitów, i Bóg później, Dawid objął królestwo, i Bóg powiedział, nie mogę do tego dalej dopuszczać, ponieważ jest przymierze Boże, i jeżeli ja podpisałem to przymierze, ja muszę o nich dbać. I co wtedy Dawid zrobił? Boże, skoro Twoją wolą jest, Twoją wolą jest, żebym ja poszedł do Gibeonitów i prosił ich, co mam uczynić, ja to uczynię. On poszedł i oni powiedzieli mu, daj nam 7 członków rodziny Saula. I dlatego jego córka miała 5 synów, a jego żona, Ryspsa, miała 2. I Dawid oddał te dzieci dla Gibeonitów. Ale ja się skoncentruję na Ryspie, dlatego że Ryspa jest jedyną osobą. Majka tego nie uczyniła. Zabrano jej synów i ona tak to zostawiła. A Ryspa, żona Saula, właściwie ona była nałożnicą Saula. Ona nie miała żadnych praw. Z nią mogli zrobić, co chcieli. Chcę, żebyście sobie wyobrazili tą sytuację, w jakiej rozpaczy była Ryspa. Co jej się stało, jakie wielkie nieszczęście. A najlepiej to zobaczyć na własnym przykładzie. Kto ma dzieci w tym miejscu? Mamy prawie wszystkie dzieci. Wyobraźcie sobie, oglądacie jakiś fajny film w telewizji, jakiś przyrodniczy, macie fajny czas, obejmujecie swoje dzieciątka, nagle ktoś wpada ci do mieszkania, wyrywa ci twoje 2 dzieci, bierze je na zewnątrz i nabija ich na pal. Jak Ryspa się czuła? Męża już nie ma, bo Saul już nie żyje. Nikt się nią nie opiekuje. Nie może nigdzie pójść, bo już była żoną innego mężczyzny. Jedyna radość, jedyne szczęście, jakie ona ma, to 2 dzieci. Ona żyła dla tych dzieci. Te dzieci były wszystkim dla niej. To było jedyne szczęście, jakie ona miała. A tu się nagle dzieje, że ktoś wydał rozkaz, przychodzą i zabierają jej te jedyne szczęście, jakie ona ma. Tych dwóch synów, dają ich gibonitom, a ci nabijają ich na pal. Ale Ryspa, chociaż nie miała męża, była samotna, zrobiono ją wielkie nieszczęście, ją spotkało, niesprawiedliwość stała się w jej życiu. A więc to wszystko nawiązuje do tego, jeżeli jest niesprawiedliwość w twoim życiu, jeżeli ktoś źle wobec ciebie postąpił, to będziemy się uczyć, jak z tej sytuacji wyjść. Więc co ona zrobiła? Ona zrobiła coś bardzo ważnego. A mianowicie, jeszcze raz, werset 9 i 10. I wydał ich Gibeonitom. Oni wbili ich na pal na górze przed Panem, tak i 7 ich zginęło naraz. Pozbawieni zostali życia w pierwszych dniach żniwa, na początku żniwa jęczmiętnego. Lecz Ryspa, córka Azji, wzięła szatę żałobną. Będziemy za chwilę uczyć się, co to jest szata żałobna. I rozcieliła ją sobie na skalę. Będziemy rozmawiać, dlaczego Ryspa rozcieliła swoją szatę, swoją żałobę na skalę. I od początku żniwa aż do czasu, gdy spadł deszcz na nich z nieba, czyli trwała przy zwłokach swoich dwóch synów, aż do momentu, kiedy nie spadnie deszcz z nieba. Po pierwsze, zacznijmy od tego, pisze, że w dniach żniwa to się stało. Według zwyczaju izraelskiego dni żniwa jęczmiennego zaczynają się w miesiącu kwietniu. A więc ta sytuacja wydarzyła się w kwietniu. I wtedy Ryspa wzięła swoją szatę żałobną i rozcieliła ją na skalę. Ryspa postanowiła działać. Ryspa wiedziała, że Bóg Jahwe może jej pomóc. Wiedziała, że Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli stała jej się niesprawiedliwość, to Bóg dokona jakby cudu, albo zadośćuczynienia, albo odpłaci tym, którzy źle uczynili wobec niej, i sprawiedliwość na końcu zaistnieje. Dlaczego to się stało? Bo nie było deszczu. A więc Ryspa powiedziała, na początku żniwa jęczmiennego, ja nie odejdę od tych zwłok, nie wiem jak długo te zwłoki będą na palu, aż Bóg, któremu ja ufam, nie odpowie mi. Musi mi Bóg odpowiedzieć. Dlaczego to się stało? I żeby uczynił to, co obiecał. Czyli, że obiecał sprawiedliwość w jej życiu. Więc wiem, że to bardzo długo trwało, a sezon deszczowy w Izraelu zaczyna się we wrześniu. Czyli stało się to w kwietniu, a sezon zaczyna się we wrześniu. Sobie wyobraźcie, to było kilka miesięcy. Oczywiście ja nie myślę, że to było 4 miesiące. Ja myślę, że Bóg wcześniej zesłał deszcz, ponieważ Ryspa była bardzo wytrwała w tym, że powiedziała, ja nie opuszczę, aż Bóg mi nie odpowie. Jeżeli matka umarłych dzieci walczyła o nich, o ileż więcej my możemy walczyć dzisiaj o nasze żywe dzieci i o naszych żywych mężów. Jeżeli Bóg odpowiedział za tych, którzy już umarli, to dziś, jak my jeszcze żyjemy i nasi bliscy żyją, Bóg może jeszcze wiele zrobić. A więc wiemy też, że ona po pierwsze ubrała szatę z żałobną. Co znaczy szata żałobna? Wiemy o tym, co to znaczy, że ktoś jest w żałobie, ktoś jemu umarł, przechodzi przez rozpacz, przechodzi przez smutek, smuci się. Potem poznajemy, przeważnie my w Polsce ubieramy czarne kolory, prawda? I nie wiem, ile się używa te kolory u was. No, u nas kilka dni, chociaż w tej chwili już w Ameryce mało się używa czarnych kolorów. Tylko w czasie pogrzebu, a później już na drugi dzień normalne ubrania. Ale takim wzorem żałoby był czarny kolor. A jeszcze za moich czasów, wiesz, ja z Polski pamiętam, jak mieliśmy żałobę, to się brało takie przepaski czarne na ramię i to się nosiło miesiąc czasu. I to wszystkim się pokazywało, patrzcie, jestem w żałobie, patrzcie, coś się strasznego mi się stało. I dlatego też Ryspa chciała wszystkim ludziom pokazać, że coś mi się stało w moim życiu, że nieszczęście mnie wielkie spotkało. Pamiętajcie, ona była nikim, mało znana. Może miała kawałek jakiegoś mieszkanka tam z tymi chłopcami, mieszkała, żyła i nie miała żadnego szczęścia, ale powiedziała, ponieważ nieszczęście mi się stało, ja wszystkim pokażę, że nieszczęście jest w moim domu. Tak się stało w przypadku Jakuba. Nie będziemy tego czytać, ale to w pierwszej Mojżeszowej, możecie sobie zapisać, rozdział 37 od wersetu 31 do 35. Znamy tą historię, jak Jakub miał swojego ulubionego syna Józefa i Józef poszedł ze swoimi braćmi i co się stało? Bracia zabili Jakuba, zabili Józefa i jak zabili Józefa, Jakub ubrał na siebie wór, rozdarł szaty swoje, włożył na biodra swoje i przez długi czas opłakiwał swego syna, czyli szatę żałobną ubrał na siebie i opłakiwał, pokazywał całemu światu wokoło, patrzcie, ja płaczę za kimś najbliższym. Ktoś najbliższy został mi zabrany. Druga osoba, która też pokazała całemu światu, rozumiecie, tym ludziom na wokoło, bo wtedy nie było telewizora, radia, czyli ludzie wokoło, którzy ciebie znali, żeby oni widzieli, że ty coś przeżywasz, że coś się dzieje w twoim życiu. A dlaczego ja o tym mówię? Bo my też przeżywamy, też coś mamy i musimy pokazać tym najbliższym, że coś się dzieje w naszym życiu, abyśmy mogli razem się modlić. Tak też się stało za Estery. Znacie tam bardzo dobrze historię, że Żydzi mieli być wytępieni i wujek Estery, Mordochaj, dowiedział się o wszystkim, co się dzieje. Jest to rozdział 4, werset od 1 do 4. Dla tych, którzy robią notatki. Estera 4, 1, 4. Rozdał swoje szaty i odział się w wór i posypał popiołem i poszedł do śródmieścia i wszczął donośny gorz krzyk, czyli bardzo płakał, pokazywał wszystkim ludziom, krzyczał, płakał, nieszczęście, nieszczęście jest w moim domu, w domu Żydów, żydowskim. Nigdy nie zobaczysz zwycięstwa w swojej sytuacji, w swoim życiu, dopóki nie zaczniesz walczyć o innych. Mordochaj zaczął walczyć o innych. On zaczął wstawiać się za Żydami. Zaczął pokazywać, że nieszczęście będzie. Czyli w momencie, zaczyna się wstawiać za innymi i wołać do Boga, to wtedy powoli zwycięstwo przyjdzie ku tobie. Czyli nie samolubstwo, tylko pomoc dla innych. Ale co zrobiła Ryspa? Ryspa wzięła szatę żałobną i rozcieliła ją na skałę. A więc najpierw pokazała wszystkim, że nieszczęście jest jej w domu, że stała się niesprawiedliwość, ale ona jej na sobie nie trzymała. Ona jej nie nosiła, ona ją zdjęła i postanowiła położyć, oddać komuś, kto może jej pomóc. I położyła na skałę. Werset 11. Bardzo dużo ludzi żyje swoją przeszłością. Dużo ludzi ma problemy. I na przykład, ja nie wiem, czy straciła swego męża, który umarł. Czy mamy osoby, które straciły mężów, że już umarli. Ja się nie chwała Bogu, jest niektórzy. Albo może straciła syna, albo może straciłaś dziecko, które umarło. Może poroniłaś i przeżywałaś jakąś sytuację. I później bardzo długo o tym pamiętasz. I ten ból w twoim sercu jest wiele, wiele lat. A nawet dochodzi do tego, że niektóre niewiasty popadają w depresję po utracie kogoś ukochanego. Jak taką depresję popadną, to wiecie co? One nie mogą z tego wyjść. Znamy wyjście z poprzedniej sesji, ale nie mogą z tego wyjść. Wiecie dlaczego? Bo one lubią żyć w depresji. One lubią, jak inni przychodzą i mówią, o moja biedna siostrzyczko, jak mi przykro, już tak bardzo cierpisz, tak dobrze, tak źle. I wtedy ona się tym jakby, wiesz, on ma uwagę, zwraca na siebie uwagę, lubi to, że jest zauważalna. Innej się nieszczęście w domu stało i ona mu się dawno pozbierała, poszła do życia, robiła dobre rzeczy, a ona też lubi, że ją zauważano. Jak się dzisiaj czujesz, tak przeżywasz jeszcze, tak? Ale nie ma, trzeba ci pomoże. On jest wyjście. Widzicie, są kobiety, które lubią żyć w rozpaczy i pokazywać ją, bo chcą uwagi, chcą, żeby inni zwracali na nich uwagę. I dlatego są w takiej sytuacji, jakiej są. Bo nie chcą rzucić siebie swego problemu, swego kłopotu i nie chcą rzucić go na skałę, na Jezusa Chrystusa. A więc jeżeli masz w swoim życiu, sprawdź, czy czasem jesteś w takiej sytuacji, dlatego tak długo, bo lubisz tą sytuację, znaczy lubisz. Na początku na pewno cierpiałaś, 100%. Na pewno to było bardzo bolesne, na pewno łzy lałaś, ale przyszedł rok, przeszedł drugi, przeszedł trzeci rok. Jest czas, aby rzucić to z siebie i oddać to w ręce Boże. A więc czy jesteś dzisiaj gotowa oddać swój ból na tą skałę, którą jest Jezus Chrystus. Psalm 18, a werset 3 mówi tak: Pan jest skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój, opoka moja, na której polegam, tarcza moja i Bogiem zbawienia mego, warownią moją. Ryspa nie znała Jezusa, ale znała Boga. Już wtedy wiedziała, że Bóg jest jej skałą. Ona dała. A więc i ty dzisiaj wiedz o tym, że Pan jest skałą twoim i wybawieniem twoim. 2 Samuela, 22 rozdział i 2-3 werset mówi tak: Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawicielem moim, Bóg skałą moją, Jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim, ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawi. Czy dzisiaj w twojej sytuacji, w jakiej jesteś, ja nie wiem, jaką masz sytuację, ale jeżeli przechodzisz ból, przechodzisz nieszczęście, ktoś niesprawiedliwie ciebie o coś posądził, ktoś coś wykonał przeciwko tobie, ktoś zabrał ci może męża, ktoś zabrał ci dziecko, może ktoś obmówił ciebie, czy możesz powiedzieć: Pan jest skałą moją, Pan jest opoką moją i twierdzą moją, On mi pomoże. Musisz zdać to z siebie. I właśnie ryspa jest tego przykładem. Ona zdała to swoje nieszczęście na skałę. Drugim takim przykładem jest, znaczy wiele przykładów mam wypisanych ze Słowa Bożego, szczególnie w psalmach, ale zostawimy to na razie. Ryspa co zrobiła? Wzięła szatę, położyła ją na skalę i trzecie, nie dopuściła ptactwa i dzikiego zwierzęta, czy trzeci punkt, do zwłok swoich synów. Ja nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Synowie nabici na pal, ryspa jest przed nimi i wie się pisze, że ona dniem i nocą odpędzała ptaki i nie opuszczała tego miejsca. Czyli musiała na tej skale siedzieć, płakać, modlić się na to. Ptaki przelatywały, ona na pewno biegła do tych zwłok i odpędzała te ptaki. I znowu zasypiała, znowu takie zwierzę nocą przychodziło. Jakie? Szakale, wilki. I chciało zrywać to ciało i jeść. Ona znowu wstawała i znowu walczyła i znowu odpędzała. Ona walczyła o prawdę. Ona chciała, aby Bóg dokonał tego, co obiecał. A jaki był ten ostateczną rzecz, którą Bóg chciał? Zesłać deszcz z nieba, żeby głód i żeby susza ustąpiła. I właśnie za ofiarę tych ich dzieci miał przyjść deszcz z nieba. I ona powiedziała jej: nie zejdę z miejsca, aż nie przyjdzie ten deszcz z nieba i Bóg nie zrobi tego, co obiecał. Także ona tam siedziała nocami, dniami. Inni ludzie na pewno przynosili jakieś jedzenie. Ona nie miała warunków do spania, ona nie odpoczywała, ale ona tam stała dniem i nocą. Czy ty dzisiaj stoisz dniem i nocą za swoją sytuację, jaką masz przed Bogiem? Ile dzisiaj spędzasz czasu? Jeżeli chcesz od Boga coś otrzymać, jesteś w tragicznej sytuacji. Nie wiem, jaka to jest, może ten właśnie ten mąż pijak, może dzieci w świecie, może potrzebujesz dziecka, może pragniesz zaś w ciąży, a może chcesz, żebyś miała męża w swoim życiu. Ile spędzasz czasu? Wiecie, my tak od Boga tak lekko wszystkiego nie otrzymamy. Jeżeli od Boga coś chcemy, o czym On nam chce dać, On nam obiecał, ale Bóg chce, abyśmy się poświęciły Jemu. Bóg chce naszego czasu, naszego postu, naszego rozmyślania o Nim, a wtedy Pan powie: a dam Ci to, co pragniesz. Ja dzisiaj chcę na końcu, abyśmy były wszystkie jak ryspy. Powiemy: Boże, nie odejdziemy od Ciebie. Nie odejdziemy ani nocą, ani dniem. Każdą wolną sekundę mojego życia będę modliła się do Ciebie. Jadę w samochodzie, będę się modliła do Ciebie. W pracy na przerwie jem kanapkę, będę się modliła do Ciebie. Wieczorem, jak telewizor oglądam, wyłączę telewizor tylko dlatego, że mam cel. Coś się dzieje w moim życiu, coś niedobrego jest w moim życiu. Muszę przełamać to, muszę zwyciężyć. Chcę być jak ryspa, nie odejdę od tych zwłok swoich dzieci, aż Bóg mi nie odpowie. A Bóg powiedział: a ja odpowiem. Ale właśnie chcę zobaczyć, czy jesteś gotowa poświęcić się i mnie szukać dniem i nocą. Musimy mieć plan, jak walczyć z wrogiem. To jest wróg, który uderza w nas. Więc Ryspa też wiedziała, czwarte, że ona ma przymierze z Bogiem, bo należała do narodu wybranego. Czyli była żoną Saula, czyli urodziła mu dzieci, miała przymierze z Bogiem. A więc jeżeli jest dzieckiem przymierza, to wie o tym, że Bóg na to odpowie. Pokażę wam, jak wielkie, jak mocne jest przymierze. Więc to będzie w pierwszej Mojżeszowej, pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, od 6 do 13. I jest to historia, kiedy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. I zobaczycie, jak Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, tak samo Bóg chce zawrzeć przymierze z nami. Z nami zawarł, jak staliśmy się dzieckiem Bożym. Ale Bóg chce wykonać to przymierze. I w tym przymierzu coś się dzieje. Od wersetu 6. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. To chodzi o Abrahama. Wers 7. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiózł z Ur Kaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: prowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, na to synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na połowy, położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny. Zatrzymajmy się na momencik. Czy pamiętacie o Ryspie, co się działo? Ryspa odrzucała, odganiała ptaki. Dlatego, bo czekała na przymierze. Czekała, żeby Bóg dokonał przymierza. To samo było z Abrahamem. Werset jest raz 10. 11. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jak przechodnie. I tak dalej, to zatrzymajmy się. Bo chodziło mi tylko o to, że Bóg był gotowy zawrzeć przymierze z Abrahamem. Były tak samo zwierzęta już umarłe, była krew i wtedy co? Tuż przed przyjściem Boga i obietnicy, którą Bóg chciał dać Abrahamowi, przyszły ptaki. Przyleciały ptaki, aby nie dopuścić do przymierza z Bogiem. I Abraham musiał coś uczynić. Co Abraham robił? Odpędzał ptaki. Czyli walczył z wrogiem. To jest walka z wrogiem. Ptaki będą atakowały twoje życie, twoją rodzinę, twoją sytuację. Już myślisz, że przezwyciężyłaś, a tu nowa sytuacja przychodzi. Czyli nowa walka. Musisz walczyć. Bez walki nie zwyciężysz. Przygotuj się. Musisz powiedzieć: Pan jest skałą moją, Pan jest twierdzą moją. Ja będę walczyła, aż dopóki przymierze nie zostanie wykonane. Zdejmuję swoją szatę żałobną, oddaję ją Bogu, aż zobaczę zwycięstwo w moim domu i w mojej rodzinie. Wiemy o tym, że tuż przed zwycięstwem w twoim domu będzie podwojona walka szatana. Wróg będzie atakował ciebie, a wróg to są te ptaki. Im więcej masz złych przeżyć w domu, im więcej ciężkich doświadczeń, to wiedz, moja siostro, że zwycięstwo już jest blisko i nie możesz się poddać. Tym bardziej musisz walczyć. Czyli pierwsze zadanie wroga, tych ptaków, jest trzymać się z daleka od Boga. To jest pierwsze zadanie wroga. Będziesz chciał, żebyś była bardzo zajęta, zabiegana, żebyś nie miała czasu spędzać z Bogiem. Nie dopuścić do przymierza, które Bóg chce z tobą zawrzeć o twój dom, o twoje dzieci, o twojego męża. Trzecie, żeby oddalić się do Boga, a nawet wykraść cię z domu modlitwy, domu Bożego, żebyś już nie należała do Kościoła Bożego. To chce zrobić wróg. A teraz wam pokażę, że właśnie te ptaki to wróg, to diabeł, to szatan. To jest nauczanie. Więc w Mateuszu, 13 rozdział, werset 4, i werset 18 i 19. Także to jest ciężka nauka. W tej chwili musicie słuchać, żebyśmy sobie poukładały po kolei, co to jest. Więc Mateusz 13, czwarty werset mówi tak. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. A więc tak samo było i z rybsą. Jej ciała synów były osadzone na palach i ptactwo przychodziło. A tu w Mateuszu, w Nowym Testamencie też widzimy o siewcy, podobieństwo o siewcy, o roli. I jest powiedziane, gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Werset 19 w tej chwili. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiane w jego sercu. A więc to ptactwo to jest zły. Zły przyjdzie do twojego serca i będzie chciał wykraść z twojego serca nadzieję, wykraść cierpliwość, wykraść łaskę Bożą i zniszczyć cię. A więc masz wiedzieć, że to ptactwo to ten zły, który przychodzi do ciebie. W Ewangelii Marka, 4 rozdział, również werset 4. Pisze tak, a gdy siał, padło jedno na drogę i znowu, i przyleciało ptactwo, tak tam pisze, i przyleciało, a gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. A więc ptactwo znowu przylatuje, aby wykraść to, co Bóg daje tobie. Przymierze, że i ty, i cały twój dom zbawiony będzie. Werset 14-15. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi, teraz pisze szatan i wybiera słowo zasiane w nich. A więc widzicie, tu jest powiedziane, że te ptaki, które przyleciały, zabierały to ziarno, to jest szatan. Z Mateusza wiemy, że jest zły, teraz wiemy, że to jest szatan. W Łukaszu, 8 rozdział, 5 werset. To jest bardzo podobna sytuacja. Pokazuję wam, że w różnych częściach Biblii jest mowa o ptactwie. Bo ktoś by mi powiedział, dlaczego mówisz o ryspie? Dlaczego mówisz, że ona tak odganiała te ptaki? Jaki ona miała cel? Dlaczego ona to robiła? Teraz widzicie dlaczego. Bo to jest zły, to jest diabeł, to jest szatan, który chciał zniszczyć i nie dopuścić, żeby to przymierze, żeby sprawiedliwość stała się w jej życiu. A więc, żeby Bóg spuścił deszcz, ale ona ufała. Powiedziała, ja nie odejdę, będę walczyła ze złym, z szatanem według Marka, a według Łukasza, 5 werset mówi tak, 5, wyszedł siewca rozsiać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A więc słowo zasiane, Bóg zasadza słowo w twoim sercu. Bóg ci daje słowo, nie martw się, zmienię twoją sytuację, nie martw się, już niedługo będziesz miała zwycięstwo, nie martw się, dam ci pragnienie twojego serca, nie martw się, ja Pan to dokonam, bo ja to powiedziałem, ale w tym momencie szatan przychodzi, werset 12, w postaci ptaków, werset 12 i mówi tak, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo serca ich. Jeżeli szatan, diabeł, zły przychodzi, chce ci zabrać obietnicę, chce ci zabrać szczęście, zdrowie, może pieniądze, może twoje dzieci, może twojego męża, co ty robisz? Czy pozwalasz mu wykraść te słowa? Czy powinnaś robić to, co ryspa zrobiła? Ryspa powiedziała, ja nie odejdę z miejsca. Dzień i noc nie szła do swojego domu, nie spała, prysznicu nie brała, a walczyła. I za każdym razem odpędzała te ptaki. Było powiedziane od święta jęczmiennego, czyli od kwietnia, aż do momentu, kiedy spadnie deszcz, a normalnie deszcz spadnie we wrześniu. Zobaczcie, jaki okres czasu ona walczyła z tym diabłem, szatanem. Dzień i noc. I to jest ważne. Dzień i noc. W czasie snów, znaczy śpimy i w czasie snu czasami mamy myśli. Ja nie wiem, czy wy macie, ale wiecie, ja czasami walczę w czasie snu. Przychodzą jakieś głupie myśli i nie wiadomo, skąd one się biorą. I ja w czasie snu odpieram te myśli. I mówię, o szatanie, precz z moich myśli, ja nie będę o tym myślała. Przewracam się na drugą stronę i śpię. I znowu coś mi się jeśli nie wiadomo skąd to się wzięło. Czyli moje myśli od razu, Duch Boży modli się i znowu gromię szatana. Powiem, nie będę o tym myślała, to jest niedobra rzecz. Czyli walka musi się toczyć dniem i nocą. Musicie dać odpór szatanowi. A więc ryspa nie dopuściła ptactwa ani dzikich zwierząt nocą. Ptaki to zły, tak powiedziałam, szatan, diabeł. Czy masz takie sytuacje w swoim życiu, że szatan atakuje twoje myśli, atakuje ciebie i jak ty z nim walczysz? Czy chcesz być ryspą i uczynić to, co ona, abyś mogła przezwyciężyć? O dzikich zwierzętach w Biblii nie ma dużo miejsc tak powiedzianych, tylko wiemy 2 Samuela 21:10. To coś przeczytała, tylko pisze, nie dopuściła dzikie zwierzęta w nocy. Wiecie, nie wiem, był taki film, Piękność i Bestia. Piękny? Piękna i Bestia. I ja myślę, mogę tak to może przeanalizować, tak, znaczy w Biblii tak nie pisze, ale to takie moje wyobrażenie, że w każdej kobiecie jest piękność i jest bestia. To są dwie różne rzeczy, piękność i bestia, bo mamy dwie natury w sobie. Mamy tą naturę odrodzoną, obmytą krwią, tą naturę, która jest naturą Bożą, która pragnie do tego, co sprawiedliwe, czyste, chodzenie z Bogiem, ale jest walka ciągła w naszym życiu. To ciało, to właśnie ta będzie ta bestia, która chce przezwyciężyć to, co dobre. Ona, ryspa, walczyła nocą ze zwierzętami drapieżnymi. Czy zgadzacie się, że można powiedzieć na zwierzęta drapieżne bestie? Prawda? Czyli ryspa walczyła nocą z bestią, ze zwierzętami, żeby nie zjadły ciała, bo czekała na przymierze z Bogiem. Tak samo i my, nasza ta zła natura najczęściej wychodzi w nocy, wieczorami, po zmęczeniu. Jak już z rana pomodlimy się, chodzimy z Bogiem cały dzień, rozmyślamy, po całym dniu jesteśmy zmęczone, a to nagle coś mąż ci powie, nagle mu odpyskujesz, nagle na niego nakrzyczysz, bo tracisz cierpliwość i co złego powiesz. Czy to nie bestia? Czyli właśnie ta zła natura wychodzi z nas. I dlatego my musimy się nauczyć od ryspy walczyć ze złym szatanem, diabłem oraz z własnym ja, z własną naturą, dniem i nocą. Każdy z nas coś ma. A co ta bestia w tobie, co to może być? Może to być obgadywanie? Może to być zazdrość? Może to być pycha? Jest również pycha duchowa. Czasami są tak święte niewiasty, do nich nie podchodź, bo są tak święte. Pycha. Własne ja, brak uniżenia przed innymi, złość, krzyk, a to piękność, czyli piękność i bestia, a piękność to jest uniżenie, cicha mowa, dobroć, łagodność, pomoc innym, cierpliwość. To jest ta piękność w nas. Czyli mamy dwie w sobie natury. Najlepiej zniszczyć bestię, te dzikie zwierzę w sobie, zgadnijcie czym? Zagłodzić ją na śmierć. A jak ją zagłodzić? Poprzez post. Post. Chcę zniszczyć bestię w sobie, zagłódź ją. Ryspa nie pozwoliła bestii dotykać się jej dzieci. I wkrótce przyjdzie deszcz błogosławieństwa. Księga Ozeasza 6, Księga Ozeasza, 6 rozdział, 1-3, mówi tak. 1-3. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozproszył, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas. To jest strona 965 Ozeasza. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Czy masz coś, siostrzyczko? Ozeasza 6, 1-3. Chodźcie, zwróćmy się do Pana. I trzy, Zorze, trzy, bardzo dobrze. Chodźcie, zwróćmy się do Pana. A więc, moi siostry, dzisiaj chcę do was powiedzieć, chodźmy jak ryspa. Zwróćmy się do Pana. On nas rozszarpał. Widzicie, czyli rozszarpał, tak, bestia się rozszarpuje, prawda? Czyli co złego w nas. On nas też uleczy. Zranił, ale i opatrzy nasze rany. Jeżeli jesteśmy zranione, Bóg nam daje obietnicę. Ja opatrzę wasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas. Tu jest mowa właśnie o Jezusie Chrystusie, który został zmartwychwstały. Trzy dni Jezus był martwy, poszedł do piekła, wyswobodził i zwyciężył szatana. Szatan był pokonany w jego zmartwychwstaniu. I podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana i że Go znajdziemy. Pewne jest. I zobaczcie, jak zorza poranna i przyjdzie do nas deszcz. O co modliła się ryspa? O deszcz. O deszcz błogosławieństwa na nią. O deszcz błogosławieństwa dla narodu swojego. O swój lud. Jej dzieci już umarły. Ale ona powiedziała, ja nie będę więcej rozpaczać nad swoimi dziećmi. Ja już nie będę trzymała tej urazy do tych, którzy to zrobili. Ale ja będę modliła się za moim narodem. Nowy cel powstał w jej życiu. A więc jeżeli masz nieszczęście w swoim życiu, jeżeli jesteś prześladowana, jeżeli jesteś samotna, może zabrano ci to, co najbardziej kochałaś, najbliższą twoją osobę, zwróć swój zwrok na Jezusa i powiedz jak ryspa i przyjdzie do nas deszcz. Jak późny deszcz, który zrasza ziemię. I jest powiedziane tutaj, chodźcie, zwróćmy się do Pana. On nas rozproszył, ale On nas połączy. Musimy mieć nowy cel w swoim życiu. A tym nowym celem jest wstawianie się za innymi ludźmi. Psalm 77, dwa wersety tylko. Werset 3, to za króciutko, bo już kończę. Werset 3 i 5 mówi tak. Szukam Pana w dniu niewoli. Werset 5. Masz to? Werset 3 i 5. Jeszcze raz. Szukam Pana w dniu niedoli. Siostro moja, czy jesteś dzisiaj w niedoli? Czy masz ciężką sytuację w swoim życiu? Jeżeli tak, to wiedz, że ręka moja jest wyciągnięta i w nocy, i nie mdleje. Dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia, gdy wspominam o Bogu, jęczę, gdy rozmyślam, duch mój omdlewa, sela. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał. Byłem zaniepokojony, tak iż nie mogłem mówić. Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe, rozważam w nocy i w sercu, rozmyślam i duch mój docieka. Czy Pan na wieki odrzuca i nigdy już nie okaże łaski? Czy ustała na zawsze łaska Jego? Oczywiście nie. Pan mówi, moja łaska trwa na wieki. Pan mówi, ja was uleczę, ja was podniosę, ale musicie wołać, aby deszcz z nieba przyszedł. Piąta Mojżeszowa, to musimy przeczytać, to otwórz. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, 1 do 4. Chcę wam powiedzieć o deszczu. Dzisiaj Bóg chce zesłać deszcz błogosławieństwa na to miejsce. Dzisiaj poprzez przykład ryspy Bóg wam pokazuje, czy jesteś gotowa walczyć z szatanem dniem i nocą, aż do zobaczenia zwycięstwa w twoim życiu. Jeżeli tak, to patrzcie, co Pan nam daje, jaką obietnicę. 32:1-4. Nakłońcie uszy, siostry moje, mówi Pan, niebiosa, a ja mówić będę i niech słucha ziemia słów ust moich. Tak mówi Pan. Słuchajcie słów, które do was dzisiaj mówię. Nie kropi jak deszcz nauka moja. Ryspa modliła się o deszcz. I Pan dzisiaj mówi, nie kropi jak deszcz nauka moja, niech ścieka jak rosa mowa moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę, gdyż imię Pana głosić będę. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym bez fałszu, sprawiedliwy On im prawy. Werset 4. On jest skałą Twoją. A więc pytam się Was dzisiaj, czy macie jakieś wielkie problemy w swoim życiu? Jeżeli tak, czy chcecie być jak ryspa? Ryspa zaczęła walczyć z szatanem. Ryspa zaczęła wierzyć Bogu, że Bóg spuści deszcz błogosławieństwa na nią i na cały kraj. Zdjęła swój wzrok z własnych problemów, oddała to Bogu, skalę, powiedziała: Boże, ja ufam Tobie. Ty się zaopiekujesz moim mężem, Ty się zaopiekujesz moimi dziećmi, Ty się zaopiekujesz moją sytuacją w domu, Ty się zaopiekujesz moimi finansami, bo ja ją oddałam Tobie, a ja będę walczyła z ptactwem i ze zwierzętami drapieżnymi o to, aby Bóg dotrzymał przymierza, jakie dał naszemu narodowi. Będę walczyła za moim ludem. Czy jesteś gotowa walczyć za swoim ludem? Jeżeli jesteś, to obecność Boża, jak ten deszcz z nieba, przyjdzie i spłynie na ciebie. Przeczytam jeszcze dwa wersety, których nie planowałam przeczytać. Jest o Izajaszu. Chcę wam pokazać, jakie wielkie obietnice Bóg da nam, jeżeli będziemy walczyć o innych. Izajasz, to będzie jeszcze... oto rękę. 58 najpierw, werset 6 do 10. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne węzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i z biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. Siostro, jeżeli będziesz ryspą, Bóg cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie dla ciebie: oto jestem. Gdy usunie spośród siebie jarzmo szydercze, pokazywanie palcem i bezecne mówienie, a więc usta nasze, musimy kontrolować to, co wypowiadamy. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemność, a twój zmierzch będzie jak południe. Jeszcze jeden werset. Jezus Chrystus 53, 4, 5. Jeżeli masz problem w swoim ciele, jesteś chora, to Pan powiedział tak: lecz On choroby nasze nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Jezus wziął twoje cierpienie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jeżeli ma w swoim ciele chorobę, to Bóg powiedział: to przyjdź do mnie, a moimi ranami będziesz uleczona. Ale najwspanialszą rzecz, i tą zakończę, to jest 60 rozdział od 1 do 5. I mówi tak Izajasza: powstań, powstaj siostro moja, powstań i zajaśnij. Zdejmij szatę żałobną, zdejmij to, co cię martwi, połóż na skałę, gdy zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła się nad tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię. Zobaczcie, oto ciemność. Dlatego czasami nie lubię, jak szybko czytamy, bo trzeba się zatrzymywać na każdym wersecie. Trzeba myśleć, co ten werset mówi. Zobaczcie, co mówi werset drugi. Bo to ciemność okryła ziemię i mrok narody. Jest ciemność wokoło nas. Prowadzimy walkę. Walkę z szatanem, który chce zniszczyć nasze domy, nasze życie. Chce nam zabrać wszystko, co posiadamy. Każdy ma inną walkę i każdy ma walkę. Oto ciemność okryła ziemię, mrok narody. Lecz na tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. To jest obietnica, to jest to przymierze, na które czekamy. I i pójdą narody do Twojej światłości i pójdzie Polska za Tobą tam, gdzie będziesz. Bo będzie świeciła chwałą Bożą. Kiedy? Tak jak było powiedziane, poprzez post, przez modlitwę, poprzez dniem i nocą wołaniem do Pana, poprzez walkę z szatanem, dawaniem mu odporem. Jeszcze raz, trzeci. I pójdą narody do światłości Twojej, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Podnieś oczy, spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie. Zobaczcie, jaki czeka Ciebie koniec. Koniec walki jaki będzie? Podnieś oczy, spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Wtedy widząc to, rozpromieniesz się radością i Twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku Tobie. Mienie narodów Tobie przypadnie. A więc moje siostry, chcę zakończyć i chcę wam powiedzieć, że Bóg powiedział: rozjaśnij swoje oblicze, rozraduj się, gdyż Pan przychodzi z pomocą dla ciebie. Pan powiedział: zawarłem z tobą przymierze i wszystko, powtarzam, wszystko, czegokolwiek potrzebujesz i pragniesz, z wyjątkiem Mercedesa. Bo też musimy wiedzieć, o co prosimy. Bo jeżeli będziesz prosiła o rzeczy, które są Tobie niepotrzebne, Bóg Ci tego nie da. Ale ja w tej chwili mówię o tym, co Tobie potrzeba do życia. O pokój w domach, o radość w domach, o szczęście wewnętrzne, a przede wszystkim o światłość. Pisze w Izajaszu: powstań, a niechaj światło zajaśnieje w Tobie. I wtedy wszyscy inni ludzie zobaczą, że Jezus jest w Tobie. Czy jesteś gotowa oddać swoje życie za Polskę, za swoje miasto, za swoich najbliższych? Jeżeli tak, czeka Ciebie ciężka praca. A jaka to ciężka praca? Nie dosypiać, żeby umartwiać swoje ciało, pościć, modlić się, a wtedy przezwyciężyć to zło, tego szatana, który chce wykraść tobie, twoich najbliższych. Jeżeli jesteś gotowa podjąć walkę, to podnieś się w tej chwili i będziemy razem wołać do Pana jak ryspa i wołać, aby deszcz błogosławieństwa został zlany na